środku dnia.
I od razu na dzień dobry, witam serdecznie w studio naszego gościa. Z Politechniki Poznańskiej przybył do nas pan doktor inżynier Radosław Szczerbowski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Instytucie Elektroenergetyki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Proszę państwa, postanowiłem dzisiaj porozmawiać z państwem i z panem doktorem, naszym gościem, a państwo również mogą kierować do naszego gościa, eksperta, swoje pytania dotyczące paneli fotowoltaicznych. Zaraz wyjaśnię, dlaczego to teraz, dzisiaj, o tej porze, ale najpierw pana zapytam, panie doktorze, mamy dzisiaj pochmurną pogodę, tutaj patrzę w prognozy, może być gdzieniegdzie wiecznie. Czy w taką pogodę panele pracują?
Nie da się ukryć, że dzisiejsza pogoda nie sprzyja dobrej produkcji instalacji fotowoltaicznych. Niemniej jednak, pomimo tego, że ten dzień jest pochmurny, wiatr nam nie przeszkadza, bo tutaj akurat nie ma żadnego wpływu, to panele fotowoltaiczne, jeżeli tylko osiągną swoje te minimalne parametry, są w stanie jednak mimo wszystko wygenerować jakąś energię i oddać ją jeszcze do sieci elektroenergetycznej.
Czyli nawet kiedy jest chmura nad panelem, to on pracuje?
Pracuje. Zdecydowanie mniej wydajnie, ale pracuje.
Dobrze, a jaka jest idealna pogoda dla takiego panela słonecznego?
Co ciekawe, najbardziej taką idealną pogodą przy pracy instalacji fotowoltaicznych to byłaby pogoda, kiedy mamy silny mróz i piękne słońce. Czyli idealne czyste niebo, silny mróz. Wtedy te panele fotowoltaiczne pracują z największą wydajnością.
Czyli wcale nie w gorące, upalne lato?
Niestety nie, ponieważ w okresie letnim panel fotowoltaiczny jest bardzo zależny od wysokich temperatur. Im wyższa temperatura pracy panelu fotowoltaicznego, tym niższa jego sprawność. Także tak można powiedzieć, jest to dosyć dziwne zjawisko, niemniej jednak właśnie w okresie letnim te panele mają troszkę niższą sprawność. W okresie zimowym przy ujemnych temperaturach idealnie wtedy mogą pracować. Niestety w okresie zimowym takich dni z czystym, pięknym słońcem mamy niestety niewiele.
Panie doktorze, zaprosiłem pana w takim oto momencie, kiedy to dostałem wiele sygnałów od znajomych, którzy po prostu mieszkają w domach jednorodzinnych, ale też i innych budynkach, których są właścicielami, że jest jakiś taki duży boom, jeżeli chodzi o oferty składane przez firmy zajmujące się sprzedażą i montażem paneli fotowoltaicznych. Do właścicieli tych domów te firmy wydzwaniają, proszą o spotkania. No i jest tego bardzo dużo. Jak tak dopytywałem, to między innymi też wiem, dlaczego tak jest, ale to może powiemy też później. Czyli jest dużo firm na rynku. Skąd te firmy się wzięły i dlaczego tak agresywnie, może to nie jest dobre słowo, ale tak to wielu odczuwa też, atakują potencjalnych klientów?
Panie redaktorze, nie da się ukryć, że boom na instalacje fotowoltaiczne rozpoczął się, to były lata 2018-19, kiedy pojawiła się ustawa o prosumencie, kiedy troszkę złagodzono możliwość włączenia się do sieci elektroenergetycznej, te warunki ze strony operatorów systemów dystrybucyjnych zostały złagodzone. No i wtedy zaczął się właśnie wielki boom na instalacje fotowoltaiczne. Wraz z tym boomem rozpoczął się również boom na tworzenie firm, które oferują te instalacje fotowoltaiczne. No ktoś musiał te instalacje budować na naszych budynkach, czy chociażby te duże też naziemne. Tych firm zaczęło pączkować. To był taki dobry biznes po prostu. Tak? No ktoś wyczuł koniunkturę, chcemy budować instalacje fotowoltaiczne, chcemy być niezależni energetycznie, no to zrobię szkolenie, skończę studia w odpowiednim kierunku, będę instalatorem instalacji fotowoltaicznych. Faktycznie tych firm powstało wiele. Różne jakościowo, no bo tutaj nie da się ukryć, to jest tak samo jak z warsztatem mechanicznym. Jeden mechanik jest dobry, drugi jest troszkę gorszy. Tutaj z tymi firmami instalatorskimi jest podobnie. Niemniej jednak one wszystkie znalazły gdzieś tą swoją niszę. I w momencie, kiedy troszkę zmieniło się prawo, kiedy zmienił się system rozliczania, nagle się okazało, że ten boom troszkę nam siadł. Stąd ta być może taka troszkę agresywna polityka w tej chwili tych firm fotowoltaicznych, no bo one chcą przetrwać, chcą przeżyć na tym rynku. A nie da się ukryć, że tych instalacji fotowoltaicznych no mamy już całkiem sporo, jeżeli chodzi o nasz system elektroenergetyczny.
Czyli boom troszkę, może inaczej, zainteresowanie klientów nieco siadło, a firmy na rynku pozostały.
Siadło troszeczkę, jeżeli chodzi o te instalacje prosumenckie. Natomiast cały czas jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o przemysł, jeżeli chodzi o zakłady przemysłowe, o warsztaty, o duże firmy. No i te duże takie farmy fotowoltaiczne, tam cały czas jest, że tak powiem, ten biznes jest cały czas w grze, także tam zainteresowanie jest zdecydowanie większe w tej chwili.
I tu bym chciał, żeby pan wyjaśnił oba słowo prosument, zainteresowanie prosumenckie, czyli jakie, czyje, kogo?
Czyli ja jako Kowalski mogę sobie postawić instalację fotowoltaiczną, mogę być jednocześnie producentem energii, którą wytwarzam i odbiorcą tej energii, bo taka jest idea prosumeryzmu, tak, czyli tych instalacji prosumenckich, czyli wytwarzam, ale wytwarzam na swoje własne potrzeby, nadwyżki oddaję do systemu elektroenergetycznego, a tych nadwyżek powinno być jak najmniej.
Czy słowo prosument może być tutaj przeciwieństwem konsumenta, czyli konsument konsumuje, a prosument produkuje?
Produkuje, tak. A produkuje, ale założenie jest takie, że produkuje, ale jednocześnie sam tą energię zużywa. Tak byłoby idealnie.
I powiedział pan, że ta lekka zmiana na rynku nastąpiła wtedy, kiedy zmienił się sposób rozliczania. To jeszcze też wyjaśnijmy może.
Do 2022 roku funkcjonował system net metering, czyli produkowaliśmy energię elektryczną w instalacji fotowoltaicznej, oddawaliśmy ją do systemu elektroenergetycznego, w zależności od mocy mogliśmy tą energię później sobie odbierać, 70-80%. Przy czym ta sieć elektroenergetyczna traktowana była przez właśnie prosumentów zupełnie niesłusznie, jako magazyn, bo sieć elektroenergetyczna nie jest de facto magazynem energii, my po prostu oddawaliśmy wtedy do sieci, co sprawiało duże problemy, szczególnie operatorom systemów dystrybucyjnych, którzy widzieli ten nadmiar energii w systemie elektroenergetycznym, stąd chociażby teraz ostatnim roku te wyłączenia wielu instalacji na dachach, które mimo, że świeciło słońce, to panel fotowoltaiczny czy falownik wyłączał się, tak, i nie produkował tej energii elektrycznej. Natomiast od ubiegłego roku wszedł nowy system rozliczeń w postaci net meteringu i tutaj już zasady są troszeczkę inne. Preferujemy w tym momencie tych producentów, którzy produkują, ale zużywają tę energię u siebie na miejscu, czyli oddają jak najmniej do sieci.
Mhm. Czyli rozumiem, że w tej chwili nie warto brać tych paneli na zapas.
Zgadza się. Ideałem byłoby takie budowanie, czy tak kalkulowanie tych instalacji fotowoltaicznych, żeby maksymalnie zużywać całą energię u siebie na miejscu, żeby jak najmniejsze ilości oddawać do systemu elektroenergetycznego. Stąd też pomysł chociażby na montaż w tej chwili i dofinansowania na montaży magazynów energii, które mają zapobiec właśnie oddawaniu tej energii do sieci, a pozwolić temu prosumentowi na autokonsumpcję, na wytwarzanie energii elektrycznej, magazynowanie i zużywanie wtedy, kiedy już słońce nie świeci, a ta energia nadal jest zmagazynowana.
Sieć nie jest w stanie przyjąć tego, co produkujemy już teraz na dachach?
Niestety, panie redaktorze, taka jest prawda, brutalna, ale jest. No troszkę gdzieś tam w pewnym momencie zaniedbaliśmy rozwój sieci elektroenergetycznych, szczególnie na tym poziomie dystrybucyjnym, czyli tych lokalnych sieci elektroenergetycznych, no to wiąże się też z tym, że nikt nie przewidział, nawet nasza polityka energetyczna, która pojawiła się w 2021 roku, nie przewidziała, że aż tak dużo tych instalacji na naszym rynku się pojawi.
Mhm. Ja sobie zapisałem takie trzy daty, które ponoć uchodzą za czarne, tegoroczne, to znaczy 23 kwietnia to była niedziela, 30 kwietnia, tydzień później, to była niedziela i wreszcie 2 lipca, to wszystko w tym roku, to była też niedziela.
No to były czarne dni dla sektora energetycznego. Już mówię dlaczego. Dlatego, że generalnie jest to niedziela, tak? Czyli przemysł nie pracuje, my wszyscy jesteśmy w domu, piękna, słoneczna pogoda, instalacje fotowoltaiczne pracują z maksymalną wydajnością, jaką są w stanie wtedy wygenerować, oddają energię do sieci i nagle się okazuje, że tej energii mamy za dużo. No i operator systemu przesyłowego, czyli polskie sieci elektroenergetyczne, mają tylko jedno rozwiązanie. Albo wyłączyć elektrownie konwencjonalne, które będą musiały być uruchomione za kilka godzin, albo prosić operatorów tych dużych instalacji fotowoltaicznych, wiatrakowych o to, żeby zredukowały swoją moc. Czyli groziła nam troszeczkę taka katastrofa energetyczna, czyli zbyt wysoki poziom napięcia i później lawinowe wyłączenia. Mogło to grozić blackoutem. Na szczęście, mówię, operator działa skutecznie. Ale niemniej jednak w przyszłości te instalacje fotowoltaiczne, te duże przede wszystkim, też będą musiały brać udział w regulacji napięcia mocy w systemie elektroenergetycznym.
Groziło blackoutem z nadmiaru prądu po prostu,
zdecydowanie
z nadmiaru energii.
Tak, no tej energii było zdecydowanie za dużo wtedy.
Proszę państwa, i tu w tym momencie wyjaśnię, dlaczego zależało mi, żeby tutaj ekspert, naukowiec, badacz z uczelni był gościem naszej audycji. Doktor inżynier Radosław Szczerbowski zapewnił tutaj mnie też, pan doktor, że nie pracuje dla żadnej firmy fotowoltaicznej, nie jest zatrudniony w żadnej takiej firmie, więc rzeczywiście może uchodzić za eksperta zewnętrznego. A zależało mi na tym, bo jesteśmy bombardowani ofertami z tych różnych firm i nieraz są to oferty bardzo sprzeczne, czego przykład też podam w tej naszej rozmowie. Zapraszam do udziału 618-654-6654. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, jakieś wątpliwości dotyczące paneli fotowoltaicznych, paneli słonecznych, to jest to najlepsze miejsce, najlepszy numer, jaki Państwo w tej chwili mogą wybrać do godziny 13. 618-654-6654. A ja pana doktora zapytam jeszcze o taką rzecz. Czy to się w tej chwili tak zwyczajnie, o, mamy telefon, opłaca, ale zawieszam to pytanie. Mamy telefon słuchacza, oddaję panu głos.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja odnośnie tego dbania zakładów energetycznych, właśnie o te osoby, które mają fotowoltaikę, jak to działają. Ja najwyższe napięcie u siebie w sieci, w Poznaniu mieszkam, mam panele fotowoltaiczne. Najwyższe napięcie, jakie odnotowałem, to było 259,8 volta. Także prawie 260 volt. To jest powyżej dopuszczalnej według umowy wysokości napięcia. Zgłosiłem reklamację, bo moja fotowoltaika namiętnie się wyłącza, odkąd sąsiad ma niedaleko mnie dosyć dużą farmę, można prawie że powiedzieć, bo wiata cała jest, to jest firma, panele założone. W tym roku straciłem około 25% mojej wydajności na panelach, porównując do ubiegłego roku. Także bardzo dużo stratny jestem. Ale czego się obawiam, że mój falownik, który kilkadziesiąt razy dziennie się wyłącza, bo napięcie jest za wysokie w sieci, to się zepsuje przez to. Gdy złożyłem reklamację, to zakład energetyczny powiedział, że oni mogą założyć urządzenie. Koszty urządzenia, wynajęcia na tydzień, bo to przez tydzień będzie to ja, jeżeli nie będzie przekroczeń, to ja będę ponosił plus montaż, plus demontaż, także tam kilkaset złotych wychodzi. A od momentu, kiedy to zgłosiłem, widzę, że napięcie jednak w sieci jest niższe, bo można sterować tym napięciem, tylko mam wrażenie, że zakładom energetycznym nie zależy na tym, aby była produkcja z paneli fotowoltaicznych, żeby mogła być produkowana energia.
Jeśli można, już panu tłumaczę. Nie da się ukryć, bardzo ciekawy problem pan poruszył. Nie da się ukryć, że jest to duże wyzwanie w tej chwili dla operatorów systemów dystrybucyjnych, ponieważ wraz z nasyceniem rynku, no niestety instalacja fotowoltaiczna może oddawać, czy ten falownik załączy się, czy powinien się załączyć do momentu, kiedy to napięcie nie przekroczy 253 V. Po przekroczeniu tej wartości falownik nam się niestety wyłącza. I teraz zakład energetyczny musiałby wysyłać służby swoje, dyspozytorskie służby, które jeżdżą po okolicy, tak, i za każdym razem zmieniać napięcie na zaczepach transformatorów. Jeżeli te transformatory będą w przyszłości, nie wiem jak odległej, wyposażone w automatyczną regulację napięcia na zaczepach, to będzie do realizowania. Natomiast trudno sobie na chwilę obecną to wyobrazić. Wie pan dlaczego? Dlatego, że w ciągu dnia to napięcie faktycznie instalacje fotowoltaiczne nam podbijają. Natomiast już w okresie, kiedy jest wieczór, kiedy słońce zachodzi, gdybyśmy mieli tą obniżoną wartość napięcia, wtedy mogłoby się okazać, że na końcówce linii gdzieś tam ten ostatni odbiorca będzie jednak miał to napięcie zdecydowanie niższe. W związku z tym to nie jest tak, że operatorzy nie chcą instalacji fotowoltaicznych. Oni walczą tak samo jak państwo, jak ci, którzy są tymi właścicielami tych instalacji fotowoltaicznych, żeby tej instalacji było faktycznie jak najwięcej, no bo to jest zielona energia. Niemniej jednak wyzwaniem jest przede wszystkim stan infrastruktury sieciowej. Na to potrzeba ogromnych pieniędzy i to są ogromne wyzwania, patrząc na rozwój tych instalacji fotowoltaicznych. Im większe będzie nasycenie, tym niestety częściej będą się tego typu sytuacje zdarzały. Stąd też między innymi w tych nowych warunkach finansowania w tej chwili jest tak duży nacisk na magazynowanie energii, czyli wtedy, kiedy panu się ta instalacja wyłączy, falownik się wyłączy, będzie można przejść na tryb magazynowania. Wtedy pan nie straci. No to jest niestety kolejna rzecz, za którą trzeba będzie gdzieś tam zapłacić, tak, żeby mieć tą pełną niezależność. Niemniej jednak, tak jak pan wspomniał, tego typu wyłączenia będą się zdarzały i będzie ich niestety coraz więcej.
Dziękuję.
Bardzo proszę.
To tu zapytam jeszcze, bo nasz słuchacz podkreślił, że te jego problemy zaczęły się, kiedy w pobliżu powstała duża farma fotowoltaiczna. I tu pana zapytam, czy każdy otrzymuje zgodę na założenie farmy, na założenie sobie paneli na dachu? To, czy ktoś jakby sprawdza, czy tego właśnie nie ma za dużo na określonym obszarze?
Prawo jest tak skonstruowane, że te małe instalacje prosumenckie są budowane na zasadzie zgłoszenia. Czyli operator po prostu, ja jako właściciel buduję sobie instalację fotowoltaiczną, zgłaszam to do operatora systemu dystrybucyjnego, w naszym przypadku do Enei. Enea przyjeżdża, zakłada licznik dwukierunkowy i jestem właścicielem instalacji prosumenckiej. Nie mam możliwości odmówienia. Co innego przy dużych instalacjach, przy tych powyżej już w tej chwili 150 kW. Tam no, już trzeba niestety wystąpić o warunki przyłączeniowe. Tam już troszeczkę inaczej to wygląda i wtedy operator ma prawo odmówić ze względu właśnie na warunki sieciowe. Czyli nie ma możliwości już dostarczenia takiej ilości, tak wielkiej czy dużej ilości mocy na danym odcinku liniowym. To będzie coraz częściej niestety, bo patrzymy, przejeżdżając chociażby przez miejscowości tutaj wokół Poznania, właściwie no na co drugim dachu już te instalacje fotowoltaiczne są. Jeżeli ktoś był pierwszym właścicielem, tego problemu nie było. Jak już się pojawia trzeci, czwarty, piąty, to sam mam przyjaciela, kolegę, który namawiał wszystkich wokół sąsiadów na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej, no i w tym roku dzwoni do mnie i mówi, słuchaj Radek, no nie działa. Mówię, no nie działa i nie będzie działać, bo niestety falownik się wyłączy w przypadku wartości większej niż 250 V. I koniec. To są warunki bezpieczeństwa. Nie możemy przekroczyć tych wartości ze względu na bezpieczną pracę instalacji elektroenergetycznej w budynku, żeby nam się urządzenia nie przepaliły.
Czyli może się zdarzyć, że ktoś, kto jako pierwszy założył na ulicy dzisiaj na przykład, już odczuwa pewne problemy, tak?
Zgadza się. Zgadza się. Zresztą to nie tylko u nas, to nie tylko nasza specyfika jest, bo to wszędzie w Europie w tej chwili się dzieje. Są różne rozwiązania. Portugalia, Hiszpania proponuje rozwiązania takie, że te falowniki wtedy wszystkie instalacje zmniejszają swoją moc i energię oddawaną do sieci proporcjonalnie, ale to wymaga całej infrastruktury takiej informatycznej, podłączenia wszystkich instalacji do jednego takiego centrum informatycznego, które obniża nam na tych falownikach, czy wymusza, że tak powiem, pracę tego falownika na troszeczkę innych parametrach. Być może my też to w końcu do tego dojrzejemy, żeby tego typu rozwiązania stosować.
A proszę pana, czy jako człowiek siedzący w tych sprawach, czy pan może nas zapewnić, że ci wielcy operatorzy energetyczni, ci, którzy wyrażają zgody, którzy włączają nas do swoich systemów, czy oni myślą o jakichś takich inwestycjach, żeby rzeczywiście ta sieć była przygotowana na prąd produkowany przez prosumentów, ale też te duże farmy fotowoltaiczne? No,
tak się składa, że mam też wielu znajomych, przyjaciół, którzy pracują w branży energetycznej, czyli po tej drugiej stronie, w zakładach energetycznych. No i dla nich też to jest wyzwanie. Tutaj każdy z nas, każdy doskonale wie, że to jest zielona energia, przy której nie ma żadnych emisji. Tak, te emisje są zerowe, jeżeli chodzi o produkowanie energii elektrycznej. Ideałem byłoby, gdybyśmy mogli wprowadzić każdą kilowatogodzinę wyprodukowaną z takiej instalacji fotowoltaicznej do systemu elektroenergetycznego. Niemniej jednak no, na dzień dzisiejszy takich warunków niestety nie ma.
Pytanie, które przerwał słuchacz dzwoniący, a które zacząłem zadawać. Krótko mówiąc, właściciel domu jednorodzinnego, czyjemu dzisiaj opłaca się w to wchodzić?
Panie redaktorze, szanowni państwo, zawsze się opłaca, bo to jest swego rodzaju też taka niezależność energetyczna. Czyli jestem świadom tego, że stawiam sobie tą instalację fotowoltaiczną, że korzystam z własnego źródła energii elektrycznej, ale też powinien każdy, kto zastanawia się nad montażem tej instalacji fotowoltaicznej, zastanowić się nad jedną rzeczą. Jak wielką tą instalację chcę sobie wybudować? Żeby jej nie przewymiarować, żeby nie było właśnie takich efektów, o których tutaj mówi chociażby słuchacz, tak, że jest zbyt duża moc. No, nie da się ukryć, że w latach 2019-2021 to była wspaniała lokata kapitału. Czyli niekoniecznie budowałem sobie instalację fotowoltaiczną o takiej mocy, która była mi potrzebna. Bardzo wiele osób przewymiarowało te instalacje. Wychodząc z założenia, że skoro wyprodukuję tą energię, odbiorę ją sobie w terminie późniejszym, czyli w okresie zimowym, też na tym zarobię. Bo to faktycznie czas zwrotu z tej inwestycji 7-8 lat. Później te instalacje już pracują, przez te 15 lat będą pracowały w tym systemie net meteringu. No i to było korzystne. To było korzystne z punktu widzenia finansowego. Natomiast teraz troszeczkę już trzeba się inaczej przyłożyć do tego, zastanowić nad tym właśnie, jak duże jest moje zużycie, jak duże jest moje zapotrzebowanie. Ale to nadal jest opłacalne. To nadal jest opłacalny interes.
Oddaję głos słuchaczowi. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja z takim pytaniem może troszkę wybiegam w przyszłość i nie mam jeszcze instalacji fotowoltaicznej. Co prawda przymierzałem się do tego kilkukrotnie, ale jak usiadłem z łupkiem, to w żaden sposób mi się to nie spinało. Mamy takie pytanie, bo jesteśmy na etapie przygotowania projektów pod elektrownie atomowe. i są to dość znaczące projekty. Zakładam, że tej energii będzie jeszcze więcej niż jest teraz. Skądinąd płyną takie informacje i z sektora przemysłowego, i z sektora prywatnego, że istotnie jest ograniczone zużycie, konsumpcja energii elektrycznej. Teraz moje pytanie jest takie. Powiedzmy sobie, że ten rynek fotowoltaiki właśnie taki drobny się rozwija dalej, dalej i dalej. To co w pewnej chwili rządzący, czy powiedzmy sobie władze powiedzą tym osobom, kiedy dojdzie już do uruchomienia elektrowni atomowych? Jest tu jakiś pomysł na to, czy to jest tak trochę, że tak się wyrażę, zobaczymy co będzie, jak to zrobimy.
Już tłumaczę. Szanowni Państwo, jesteśmy na etapie w tej chwili troszeczkę zmiany tego naszego sektora wytwórczego. Nie da się ukryć, że plany spółek energetycznych, dużych koncernów energetycznych, które operują u nas w kraju, to zresztą też o czym mówi polityka energetyczna, zakładają odejście czy takie permanentne wycofywanie tych elektrowni, tych naszych zasobów węglowych. Jeżeli spojrzymy sobie na ten sektor węglowy, to są elektrownie, które były budowane w latach 60., 70., 80., one już mają często 40, 50 i więcej lat. W związku z tym czas ich eksploatacji powoli mija. Nie opłaca się już modernizować. Wyłączenie tych bloków już w tej chwili następuje. Pierwszy blok chociażby w Bełchatowie został wyłączony. Elektrownia Adamów już nie pracuje w tym roku. Wyłączona zostanie z eksploatacji elektrownia w Pątnowie. No i te bloki będziemy sukcesywnie wyłączać aż tam do 2048 roku. Bełchatów, rok 2038, czyli nasze największe źródło energii elektrycznej, które odpowiada mniej więcej za 20% zapotrzebowania, ma zakończyć swoją działalność właśnie w roku 2038. No i teraz to będzie ten moment, w którym my będziemy musieli wybudować kolejne systemowe, duże źródło energii elektrycznej, takie, które zapewni nam stabilną pracę systemu elektroenergetycznego. Wybudowanie elektrowni jądrowej to nie jest okres jednego roku, dwóch. To nawet jeżeli tutaj rządzący zapewniają nas, że ten rok 2030-32 to jest ten optymalny moment, kiedy wybudujemy tą elektrownię jądrową i wprowadzimy pierwsze kilowatogodziny do systemu elektroenergetycznego, obawiam się, że to będzie raczej rok 2035, czyli to się troszeczkę odsunie w czasie. W związku z tym ta energia teraz produkowana z instalacji fotowoltaicznych jest potrzebna, ona w przyszłości również będzie potrzebna. Troszkę pewnie zmieni się model rynku. Jeżeli odejdziemy od spalania węgla, zastąpi to oczywiście energetyka jądrowa, być może jakieś inne źródła energii, na pewno energetyka wiatrowa na morzu, bo przecież tam są też plany chociażby wybudowania 7 czy 8 nawet gigawatów farm wiatrowych na morzu. W związku z tym ten system będzie nam się zmieniał. Ja zawsze patrzę na ten system niemiecki, tam on jest przewymiarowany wielokrotnie i to jakoś pracuje, te wszystkie instalacje dają sobie radę. U nas też ta energia będzie potrzebna. To też trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, że instalacje fotowoltaiczne pracują 1000 godzin w ciągu roku. W okresie nocy niestety ich nie ma. A my energię też zużywamy. Pracuje przemysł, pracują sklepy, chłodnie, tak? Czyli tutaj ta energia będzie cały czas potrzebna. Do tego będzie potrzebna energetyka jądrowa.
Dobrze, ale to może jeszcze jedno pytanie mam takie, bo to się nasuwa już jakby w związku z bieżącym funkcjonowaniem fotowoltaiki. Wiadomo, że w okresie, nie wiem, czy pan już może poruszył ten temat, ale ja się włączyłem może jakieś 10 minut temu w słuchanie państwa. Chodzi o taką kwestię. Największa produkcja jest w okresie letnim, prawda? I to jest największy problem jak gdyby tej dysproporcji, że w okresie letnim mamy bardzo dużą produkcję tej energii elektrycznej, natomiast w okresie zimowym, kiedy tak de facto największe jest zapotrzebowanie na przykład odnośnie do pomp ciepła, tak? Jeżeli można by było przetworzyć tą energię elektryczną na przykład ciepło, które można by było ogrzewać domy, no to akurat tego zimą nie mamy, nie? Bo powiedzmy sobie, te dni słonecznych jest stosunkowo mało. Nie? Teraz moje pytanie następujące jest jeszcze takie. Mówimy o tych magazynach energii. No, magazyn energii może być w postaci auta, baterii, na przykład w aucie, bo wiem, że już takie rzeczy też są, ale te magazyny energii, które obecnie są dostępne, to są magazyny na bardzo krótki okres czasu i one, że tak wyrażę, gwarantujących jak gdyby pokrycie zapotrzebowania takiego domu, a już w ogóle pompy ciepła nie ma właściwie o tym mowy, bo to taki magazyn energii po prostu zostanie pochłonięty w ciągu kilku godzin pompy. Czy jest z tego jakieś wyjście?
No tutaj też poruszył pan kolejny problem, który jest. No, jak ktoś kiedyś powiedział, taki mamy klimat. No niestety instalacje fotowoltaiczne pracują najbardziej wydajnie w okresie wiosna, lato, jesień. Wtedy, kiedy my tego ciepła faktycznie nie potrzebujemy. Natomiast tak patrząc z perspektywy całego roku, w okresie zimowym, czy jesienno-zimowym i tym wiosennym, bardzo fajnie na to nakłada się, na tą produkcję, na tą generację z instalacji fotowoltaicznych, nakłada się z kolei generacja wiatrowa, czyli wtedy troszeczkę więcej wieje. Czyli tutaj patrząc tak globalnie, czyli z perspektywy całego kraju, faktycznie one gdzieś te dwie instalacje, czyli wiatrowe i fotowoltaiczne, nakładają się na siebie, powodując, że ta generacja ze źródeł odnawialnych jest w miarę stabilna. Mówiąc tutaj oczywiście to słowo w miarę, to jest takim dużym przymrużeniem oka, tak? No bo tutaj trudno mówić o stabilności źródeł, które są pogodowo zależne. Jeżeli chodzi o technologie magazynowania, tutaj oczywiście te technologie magazynowania się rozwijają, pojawiają się nowe pomysły. W tej chwili takim nowym pomysłem są chociażby magazyny przepływowe energii, które producenci, czy ci, którzy produkują, czy zaczynają produkować tego typu magazyny, mówią, że są o wiele bardziej wydajne, mają dłuższy czas pracy, większą liczbę cykli ładu i rozładu, a przede wszystkim są bardziej bezpieczne od tych magazynów litowo-jonowych. No i mają być również tańsze i ta cena, tak mówi się o tym, że to przynajmniej połowę, nawet tańsze mogą być. No i to będzie pewnie w przyszłości rozwiązanie. Niemniej jednak, jeżeli ktoś ma instalację fotowoltaiczną, która pracuje w okresie letnim, a niestety zasila, czy ogrzewa swój dom z pompy ciepła, no to tej synergii, czyli tej współpracy pomiędzy jednym a drugim źródłem, no niestety za bardzo nie ma. No, sam pan doskonale wie, że w okresie zimowym to promieniowanie słoneczne jest na tyle niewielkie, że faktycznie zasilenie pompy ciepła w tym czasie no, jest raczej problematyczne.
Dobrze, dziękujemy panu bardzo. Dziękuję panu bardzo i od razu oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. A przypomnę, że naszym gościem jest doktor inżynier Radosław Szczerbowski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej. Oddaję panu głos, słuchamy pana pytania bądź opinii. Proszę bardzo.
Dzień dobry panu, dzień dobry panu doktorowi.
Dzień dobry.
Ja również jestem posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, ale ja poszedłem w zupełnie innym kierunku. Ja nie jestem podłączony do elektrowni, nie mam żadnych umów, absolutnie nic. Wszystko jest przeznaczone na ogrzewanie domu właśnie w okresie od jesieni do wiosny. I myślę, że tej całej gmatwaninie tych informacji o fotowoltaice na pewne rzeczy nie zwraca się uwagi, ponieważ mówi się o magazynach energii, o magazynach tam oddawaniu, wydzierżawianiu, no i tak dalej, etc., etc. Natomiast ja poszedłem w innym kierunku. Poszedłem w tym kierunku, że mam instalację o mocy ponad 5 kW. I w okresie wiosennym, od jesieni do wiosny, grzeję dom, ciepłą wodę, no i w porządku i wszystko gra. I jeżeli ja nagrzeję dom, nagrzeję sobie posadzki, rozgrzeją mi się te posadzki, rozgrzeją mi się te ściany, to proszę mi wierzyć, gdybym na przykład dogrzewam sobie dom ewentualnie, wrzucę wał system eko, no to bym miał temperaturę około 18 stopni. Więc jest to do zniesienia, jest to do ogarnięcia. Dlaczego w tym kierunku nie rozpatruje się tego problemu? Bo myślę, że a jeśli chodzi o firmy, kiedy chciałem na przykład zdecydować się na to, żeby firma mi to założyła, wszyscy wymyślali jakieś trudności, jakieś barykady, czego to ja nie chcę, że tylko i wyłącznie energetyka, tylko i wyłącznie umowa z firmą energetyczną. Nie. Założyłem to tylko i wyłącznie na własny użytek. I zrobiłem to we własnym zakresie. Z nikim nie jestem podłączony i powiem panu szczerze, ja jestem z tego zadowolony. Naprawdę jestem z tego zadowolony, ponieważ spadło mi zużycie opału. No, w tamtym roku przykładowo spaliłem, no, wie pan, może kogoś to rozśmieszyć, przy metrażu ponad 200 metrów kwadratowych, około 20 worków, mówię o workach, 20 worków węgla, wie pan, no i 3,5 metra drewna, zresztą mokrego, bo to była taka panika. No, więc
czyli dymił pan tym mokrym drewnem.
No, podymiłem, wie pan, ale ile? 20 worków węgla. 23 metry drewna. No i pan, to jest śmiechu wartym przecież, nie? Jaką ilością tego spaliłem?
No, przyznajmy, proszę pana, już teraz głos naszemu ekspertowi.
Przyznam się, że dziękuję za ten telefon. To może nam uświadomić tylko jedną rzecz, że te instalacje w systemie off-gridowym, czyli nie przyłączone do sieci, one też mają rację bytu. I tak jak tutaj pan, który się przed chwileczką z nami połączył, przedstawił, że korzysta z tej instalacji tylko i wyłącznie na swoje własne potrzeby, inaczej mówiąc, produkuje sobie ciepło z instalacji fotowoltaicznych. Proszę państwa, no, w tej chwili chyba w tym kierunku również ten system ciepłowniczy zmierza, no bo prędzej czy później też odejdziemy od spalania węgla, w przyszłości również od spalania gazu w dużych systemach ciepłowniczych. Mówi się o tym, że czeka nas epoka elektroogrzewnictwa, czyli będziemy produkowali ciepło z energii elektrycznej, tej nadmiarowej. No i pan pokazuje, że to jest jedno z rozwiązań, które jest ekonomicznie uzasadnione. Czyli jeżeli przy dobrze zaizolowanym domu, przy dobrze zrobionym, skonstruowanym systemie grzewczym jest pan w stanie ten dom dogrzać w okresie letnim, wyprodukować sobie ciepłą wodę na swoje własne potrzeby, czyli zamienić tą energię elektryczną promieniowania słonecznego na energię cieplną poprzez grzałki, w okresie zimowym dodatkowo dogrzewa sobie budynek, to znaczy, że jest to realne, że jest to możliwe. Nie jest przyłączone do sieci. Czyli takie rozwiązanie typowo off-gridowe. Dziękuję za ten telefon. Okazuje się, że w ten sposób również można.
Można. Kolejny słuchacz, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Jak skorzystałem z instalacji, założoną instalację z dofinansowaniem z Unii? Takie projekty parasolowe były robione przez gminę i mam zainstalowane. Czy o tego typu podobne dofinansowanie nie może się starać na przykład energetyka w celu wybudowania magazynów energii?
Tak. Bardzo proszę.
I druga rzecz, to jeżeli Niemcy mają, tak jak pan powiedział przed chwileczką, mają nadprodukcję, znaczy mają przywymiarowane te swoje, w jaki sposób radzą sobie z nadwyżką takiej energii, skoro mają przywymiarowane, a my póki co jeszcze nie mamy przywymiarowanych? I może trzecie pytanie takie, czy są w projektach elektrownie, które by były w miarę możliwe szybkie zmiany produkcji? Bo wiadomo, że duże elektrownie mają swoją bezwładność. Nie można sobie tak, powiedzmy sobie, w ciągu godziny zwiększać produkcję, zmniejszać produkcję tej energii. Jak się turbina rozkręci, ona musi to moc oddawać, potem dochodzi tak, że jest nadmiar, bo nie możemy zmniejszyć nagle produkcji węglowej czy później jeszcze atomowej. Ale turbiny gazowe, które by były mniejszej mocy, bardziej adaptowałyby się do warunków, które są na dworze. Czyli widzimy, że na przykład z tego dnia będziemy mieli słońce, no to takie turbiny gazowe mogłyby produkować dużo mniej energii. Mniejszej, wiadomo, bo o mniejszej bezwładności. A w momencie, kiedy przychodzi zachmurzenie czy zimą, takie turbiny mogłyby być uruchamiane i dodawać do tej korowej, tej podstawowej elektrowni dużych.
Dziękuję za to pytanie, za tę sugestię. Szanowny panie, sytuacja wygląda w ten sposób, że faktycznie turbiny gazowe są tymi elementami w systemie elektroenergetycznym, które potrafią się najszybciej uruchomić i najszybciej reagować na zmiany mocy. Jak sobie z tym radzą Niemcy? No, Niemcy, tak jak wspomniałem, mają ten system przewymiarowany naprawdę wielokrotnie. Mają ponad 200, chyba w tej chwili już 40 gigawatów mocy zainstalowanej. W szczycie potrzebują 80, czyli to jest faktycznie 3 razy więcej. W tym roku wyłączyli ostatnie elektrownie jądrowe. Przy czym no nie da się ukryć, że tam środowisko ekspertów niemieckich jest mocno podzielone, jeżeli chodzi o to wyłączenie tych bloków jądrowych, no bo nie da się ukryć, że to były źródła no nieemisyjne, tak? Pomijając kwestie odpadów jądrowych. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o emisję do środowiska gazów, pyłów, no była zerowa. Natomiast jak sobie Niemcy z tym radzą? No radzą sobie w bardzo prosty sposób, po prostu obniżają moc wytwarzaną w elektrowniach węglowych. Mają również turbiny gazowe, które, że tak powiem, stoją, są utrzymywane w gotowości po to, aby wytwarzać tę energię wtedy, kiedy faktycznie nie wieje i nie świeci. No muszą ten system jakoś bilansować. Ponadto no, jesteśmy połączeni systemem elektroenergetycznym w całej Europie. No i bardzo często zdarza się, że ten nadmiar energii produkowanej w systemie niemieckim no, jest siłą rzeczy przesyłany do krajów sąsiednich. Również trafia do nas przez Polskę, Czechy, do Austrii, tam się zamyka troszeczkę ten system elektroenergetyczny. Są też takie momenty, kiedy ta energia produkowana w Niemczech ma ceny ujemne, czyli inaczej mówiąc, Niemcy dopłacają do tego, żeby ktoś tą energię od nich odebrał. I to w ten sposób będzie wyglądało w najbliższym czasie, że po prostu już nie mówimy tutaj o krajowym rynku energii elektrycznej, ale raczej o europejskim i to bilansowanie będzie na poziomie Europy. Natomiast jest jeszcze jedno rozwiązanie, które w przyszłości zakładam, że bardzo fajnie wpisze się w ten system elektroenergetyczny. Są to ogniwa paliwowe, czyli elektrolizer. produkcja wodoru, magazynowanie energii w postaci wodoru, czyli ten cały nadmiar energii elektrycznej będziemy mogli sobie zmagazynować w wodorze i wykorzystać wtedy, kiedy będzie nam potrzebne. Ogniwo paliwowe ma tą zaletę, że idealnie dopasowuje się do profilu obciążenia odbiorcy, czyli jest to takie dosyć korzystne zjawisko z punktu widzenia energetycznego. Natomiast no, nie da się ukryć, że każda kolejna przemiana, czyli zamiana energii elektrycznej w wodór, później ten wodór zamieniamy znowu w energię elektryczną, to są straty. No ale coś za coś. Chcemy mieć stabilny system elektroenergetyczny, chcemy korzystać maksymalnie ze źródeł odnawialnych. To chyba w tym kierunku też ten system w przyszłości będzie zmierzał.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze, w jednej z reklam firm fotowoltaicznych, na naszej antenie również ta firma pyta, masz mętlik w głowie i tam, że z nimi się skontaktować. Ja mam sygnały od właśnie posiadaczy, czy przyszłych posiadaczy, potencjalnych posiadaczy małej fotowoltaiki, że właśnie ten mętlik w głowie jest. Przykład konkretny, konkretny taki namacalny. Dom stoi w ten sposób, że jego krawędź jest skierowana wprost na południe, czyli jedną ścianą on jest skierowany na południowy wschód, drugą na południowy zachód. I teraz przyjeżdża firma fotowoltaiczna A i orzeka, że na płaskim dachu tego człowieka zamontuje panele skierowane, bo to jest płaski dach, ale z lekkimi czterema spadami na cztery strony świata i orzeka, że idealnie będzie postawić panele skierowane na południowy wschód. Ten człowiek zaprasza drugą firmę i ta firma mówi, u pana to panele najlepiej będzie postawić na południowy zachód. Obie te firmy zapewniają, że to będzie najlepszy efekt energetyczny. Jak z tego wybrnąć? Jak naprawdę tutaj, co pan by w takim momencie postąpił, gdyby to pana dom był?
Powiem dość przewrotnie. Jedna i druga firma ma rację, ponieważ te instalacje fotowoltaiczne w tej chwili, no kiedyś się mówiło tak, że idealnym rozwiązaniem jest ustawienie instalacji fotowoltaicznej pod kątem 35 stopni w kierunku południowym, idealne rozwiązanie. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te panele były skierowane w kierunku wschodnim, zachodnim, północno, znaczy południowo-zachodnim, południowo-wschodnim. On też będzie pracował, ta instalacja też będzie pracowała. Ona może się troszeczkę wcześniej włączy do systemu, wcześniej zacznie pracować, troszeczkę wcześniej się wyłączy. Ten uzysk będzie troszeczkę mniejszy niż w przypadku tego idealnego takiego ustawienia pod kątem tych 35 stopni w kierunku południowym. Ale jaką to ma również zaletę? Bo są w tej chwili takie rozwiązania, na przykład instalacji paneli fotowoltaicznych, co w tej chwili Francuzi realizują. To są panele ustawione pionowo w kierunku wschód-zachód. Czyli słońce sobie wschodzi, panel pracuje w okresie południa, on pracuje z najmniejszą wydajnością, słońce zachodzi, on pracuje z drugiej strony. To jest panel, który może pracować i ma taką jest to technologia, która pozwala na to, żeby był oświetlany z obu kierunków, jeżeli chodzi o słońce. Jest zaleta taka, że wtedy ten odbiorca ma możliwość załączenia tej swojej instalacji, kiedy jeszcze inni nie pracują. Szczyt swojej produkcji ma wtedy, kiedy inne dopiero już zaczynają pracować i wyłączy się wtedy, kiedy inne jeszcze pracują. Czyli być może to przesunięcie czasowe wtedy tych instalacji fotowoltaicznych, to też jest jakieś takie rozwiązanie na to wyłączanie się falowników, jeżeli wszystkie instalacje są w jednym kierunku, pod jednym kątem ustawione.
Mm-hmm. Czy nie ma obaw, że panel ustawiony, przymocowany do dachu zostanie zwiany przez wiatr, być może nawet z tym dachem?
No to zawsze takie ryzyko istnieje. No, szanowni państwo, pogoda jest troszkę, chyba nie mamy na nią wpływu żadnego. Przy tych wiatrach wiejących z prędkością 60, 80, nawet do 100 metrów na sekundę, do 100 kilometrów, przepraszam, na godzinę, założenie jest takie, że ten panel fotowoltaiczny on wytrzyma na tym dachu, że nic się nie powinno z nim stać. Są oczywiście takie technologie, które w tej chwili pozwalają również troszkę się przed tym zabezpieczyć, czyli różnego rodzaju owiewki, tak, panel z jednej strony przyjmie nam ten wiatr, nie powinno się ten panel nie powinien się podnieść, z drugiej strony możemy stawiać różnego rodzaju owiewki, żaluzje i tak dalej, takie rozwiązania są. Panel może być przymocowany do dachu za pomocą kotew, tak, czyli mechanizmów. Równie dobrze można i w tej chwili też są tego typu rozwiązania, że troszkę pod niższym kątem panel jest położony, to jest taka instalacja pływająca, czyli jest dociążony tylko takimi metalowymi, tylko betonowymi cegłami, tak, bloczkami.
Czy to jest balast, dociążony,
balastowy, taki. Tak, ten system balastowy.
I tu już nie jest mocowany do dachu.
On wtedy nie jest mocowany do dachu, ale to z kolei pozwala nam na to, że my nie ingerujemy w to poszycie dachowe, czyli mając dach membranowy, mając dach pokryty papą, nie musimy się martwić o to, że tam w pewnym momencie zaczyna nam przeciekać. Tego typu rozwiązania też są stosowane i sprawdzają się, także nie odfruwają nam te instalacje fotowoltaiczne jeszcze.
Nie słyszał pan o takim przypadku?
Znaczy, no są pewnie, gdzieś zdjęcia można znaleźć w internecie takich sytuacji, gdzie jest faktycznie mocno wiało, tam prędkość wiatru. No, panie redaktorze, czy ktoś pomyślał o tym, że w tym roku na wybrzeżu francuskim, brytyjskim będzie wiało z prędkością 200 km na godzinę? Tego nie było od 100 lat.
No właśnie.
No i na to chyba nie mamy wpływu, także można założyć.
Ale potem słyszymy o takich wiatrach i zaczynamy się martwić tym, co już mamy na dachu, albo tym, co być może będziemy mieli.
No zawsze można tylko liczyć na to, na ten łód szczęścia, że nas akurat ominie.
Dobra, jeszcze jeden telefon, oddaję panu głos i proszę o krótkie, zwięzłe pytanie bądź wypowiedź. Halo?
Witam serdecznie. No nie da się krótko i zwięźle, bo temat jest od x lat zaległy.
Ale trzeba krótko i zwięźle, bo nas czas goni.
No to już mówię. Gdzie było państwo polskie w czasach, jak zagraniczne firmy stawiały na terenie Polski wiatraki? Energetyka marmurami obkładała sobie ściany, a w tej chwili stoją w rozkroku i nie wiedzą, w którą stronę pójść. I nadal się tak dzieje. Myślę, że nie jest wielką filozofią policzyć, że na przykład gmina Margonin, z której się wywodzę, potrzebuje na energii elektrycznej, na szkołę, na urząd, na to, na tamto, na siamto, jako państwo, jako administracja potrzebuje tyle i tyle. I stawiamy wiatraczek. Nie potrzebujemy hiszpański, portugalski, czy niemiecki, czy z niemieckiego starego
wiatraczka. Panie Tadeuszu, krótkie pytanie jakieś, czy jakieś diagnoza, bo naprawdę...
Zastanówcie się, wystarczy policzyć, ile tej energii potrzebujemy na co dzień w tych wszystkich miasteczkach. Energię elektryczną, która ma być produkowana w tych elektrowniach atomowych, niech produkuje energetyka w razie jakichś napraw, remontów, czegoś, latem korzystamy z tych małych, miejscowych, lokalnych, a te duże są strategiczne. I proszę nie opowiadać, że Niemcy sobie tak dobrze radzą, skoro pół roku temu kupowali od nas energię. A oni raptem tyle produkowali i tyle, to gdzie ją podzieli tą energię?
Dobra, dziękuję panu bardzo. I tu już się odniesie pan...
Nie da się ukryć, tak jak wspominałem, ten system elektroenergetyczny to jest system naczyń połączonych i są takie sytuacje, kiedy również w tym systemie niemieckim może tej energii brakować. Kiedy? No kiedy nie wieje, kiedy nie świeci. Wiadomo, że czas uruchomienia elektrowni konwencjonalnej to nie jest 30 minut, ale to jest kilka godzin. No i są takie sytuacje, kiedy faktycznie ten system niemiecki również od nas będzie tej energii potrzebował. Będzie potrzebował ją od systemu francuskiego. To jest naturalna kolej rzeczy. To jest tak, na tym polega właśnie praca systemu elektroenergetycznego. Niemniej jednak patrząc na to, mówiąc o tym, co pan wspomniał, o tym, że kraje zachodnie czy zachodnie koncerny budowały u nas różnego rodzaju instalacje. Całe szczęście, że budowały, bo w tej chwili możemy powiedzieć, że w pewnym stopniu jesteśmy niezależni energetycznie i faktycznie ta duża energetyka, duże koncerny to jest ta energetyka zawodowa. Natomiast tutaj zgodnie z założeniami polityki energetycznej również ten potencjalny Kowalski może brać udział w tym wytwarzaniu energii elektrycznej. Mówi się o tym, że mają powstać rejony samowystarczalne energetycznie, klastry, spółdzielnie energetyczne, coś, czego u nas jeszcze w tej chwili nie ma, raczkuje powolutku, a coś, co na przykład też się sprawdza również w systemie niemieckim, czyli tam są takie rejony samodzielne energetycznie, gdzie jest biogazownia, gdzie jest wiatra, gdzie są panele fotowoltaiczne i to wszystko pracuje na potrzeby lokalnej gminy na przykład.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, gościem audycji był doktor inżynier Radosław Szczerbowski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej. Dziękuję panu za wizytę.
Dziękuję serdecznie.
Telefony wciąż dzwonią. Telefonów wszystkich też nie zdążyłem w trakcie audycji odebrać. To znaczy, że temat jest gorący i ważny. Myślę, że puenta dla tych, którzy teraz zastanawiają się, mają ofertę, mają przed sobą odpowiedź na pytanie założyć czy nie założyć na swoim małym własnym dachu jest, ja tak rozumiem panie doktorze, tak, ale tyle, ile potrzebujesz teraz
na swoje prądu. Na swoje własne potrzeby.
Na swoje
tak skalkulować, żeby faktycznie nie oddawać albo oddawać jak najmniejszej ilości do systemu. Wtedy ta instalacja będzie pracowała bezpiecznie na potrzeby użytkownika.
Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję panu za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Rafał Regulski, Paweł Kletkowski zostaje. Do usłyszenia jutro.
środku dnia.